Dzień dobry. W kolejnym kąciku książki nowej, nie najnowsze, wita Państwa Małgorzata Maciejewska.
Renata Czarnecka skończyła studia na Uniwersytecie w Toruniu. Jest autorką powieści historycznych. W swoim dorobku ma m.in. książki o Izabeli Aragońskiej i jej córce Bonie Sforcy, Księżna Mediolanu, Madonny z Bari, Barbara i Król, Ja Królowa, Pęknięte Królestwo oraz o trudnym okresie rozbiorów. Dwa królestwa, jedna krew to początek nowej serii o kobietach z rodu Andegawenów, najpotężniejszej dynastii w średniowiecznej Europie. Latem 1320 roku Elżbieta Łokietkówna opuszcza Kraków, by poślubić króla Węgier, Karola Roberta, pierwszego Andegawena na tronie w Budzie. 15-letnia królewna, wzorem świętej Kingi, ma nadzieję na życie w ascezie u boku męża. Karol Robert szybko rozwiewa te złudzenia. Królowa rodzi synów. Tymczasem umiera następca tronu Neapolu. Wedle prawa korona należy się Węgrom. Aby uniknąć rozlewu krwi, zostaje skojarzone królewskie małżeństwo. Joanna, córka zmarłego władcy, poślubia Andrzeja, syna Elżbiety Łokietkówny i Karola Roberta. Młodych łączy krew Andegawenów, dzieli wszystko inne. Wrogość Neapolitańczyków wobec Węgrów narasta. Nad królestwem zawisa widmo wojny. Posłuchajmy fragmentu z książki Renaty Czarneckiej zatytułowanej Dwa królestwa, jedna krew. Królowa ruszyła przed siebie, a jej drobne kroki zaraz zostały przytłumione przez idących za nią arcybiskupów Neapolu i Bari, za którymi zmierzali wielki seneszal królestwa Neapolu i wielki seneszal hrabstwa Prowansji. Ci ostatni nie opuszczą Joanny przez cały czas trwania procesu. Za nimi szły jej dwórki. Dalej reszta Neapolitańczyków, zaciskających dłonie na rękojeściach mieczy. Niczego nie byli pewni. Łypali czujnie oczami na wszystkie strony, gotowi w każdej chwili odeprzeć atak i bronić swej królowej. Odgłos zamykanych wrót katedry spowodował, że Joanna drgnęła, zatrzymała się i odwróciła. Kościół pogrążył się w półmroku i ta ciemność zaciążyła na jej sercu jak kamień. Pragnąc dodać sobie otuchy i zdać się na boskie miłosierdzie, przeżegnała się, co nie umknęło gapiom toczącym ciche rozmowy w loggiach. Przywdziała czerwień jak ladacznica. Nie jest nikim innym. Jest gorsza. Na rękach ma bowiem krew swego męża. Niektórzy nie lękają się rozgłaszać, że przyprawiała rogi zmarłemu księciu Andrzejowi. A teraz robi to samo biednemu Ludwikowi z Tarentu. Żadnemu z nich nie była wierna. Ślepemu Ludwikowi, sprostował ktoś i się zaśmiał. Ciekawe, czy jego bękarta w sobie nosi. Suknia, której tren ciągnął się za królową, uwypuklała jej brzemienność. Biały welon omiatał jej bladą twarz. Lecz gdy szła, lekki powiew delikatnie odsłaniał złociste włosy upięte w kok. Joanna w blasku królewskiego majestatu i lśniąca od klejnotów zbliżyła się do papieża siedzącego na tronie i pokornie pochylając głowę, kątem oka dostrzegła, że arcybiskup Neapolu i arcybiskup Bari zajmują miejsca przy ołtarzu wśród kardynałów. Wasza świętobliwość, powiedziała, po czym dostrzegła, że papież wyciągnął w jej stronę dłoń odzianą w białą rękawiczkę. Joanna delikatnie ujęła opuszki palców Klemensa i zbliżyła wargi do pierścienia jej nozdrza napełniła kadzidlana woń, w której wybijał mdły zapach starości. Oderwała usta i spojrzała na papieża. Oto dziś widzę się po raz pierwszy w życiu. Królowa Neapolu, której lekkomyślność rozpętała wojnę, mogła powiedzieć, że w oczach papieża nie widzi ku sobie wrogości. On zaś w jej źrenicach ujrzał skruchę, a jednak jego serce drżało o królową. Wynik nie był przesądzony. Wszystko zależało od Joanny, jakich słów użyje. Jak głębokie będą jej pokora i żal. Czy będzie się bronić, czy atakować? Dwóch kardynałów ujęło ją pod łokcie i zawiodło przed pulpit wyłożony czerwonym aksamitem, na którym stał krzyż i leżała Biblia, po czym się oddalili. Wtedy przemówił papież. Joanno Andegaweńska, stajesz dziś w Awinionie oskarżona o współudział w zabójstwie swego małżonka, księcia Andrzeja Andegaweńskiego. Oskarżenie takie wysunął król Węgier, Ludwik, i mnie powierzył rozsądzenie sprawy. Sprawiedliwy wyrok, jaki wydam, położy kres wojnie. Zadam teraz pytania waszej królewskiej mości, na które odpowiadajcie zwięźle i do rzeczy. Potem udzielę głosu posłom króla Węgier. Teraz przysięgnij pani na Biblię i na krzyż, że wszystko, co wyznasz, będzie prawdą i tylko prawdą. Joanna poczuła nagły lęk, lecz go opanowała. Położyła dłoń na Biblii, po czym spojrzała po bokach na swych dworzan, którzy byli w pobliżu, i na Węgrów, siedzących opodal kardynałów. Jej serce zadrżało na ich widok. Spodziewała się niełatwej przeprawy. Cisza się przeciągała. Wreszcie przemówiła głosem cichym i pełnym łagodności. Ja, Joanna, mówcie głośniej, Joanno, tak, aby was dobrze słyszano, poinstruował ją Klemens. Ja, Joanna Andegaweńska, królowa Neapolu, hrabina Prowansji i królowa Jerozolimy, przysięgam na Biblię i na święty krzyż, że wszystko, co powiem, będzie prawdą. Głos królowej poniósł się jak echo po katedrze, uderzył w surowe, kamienne mury, odbił od nich i powrócił do jej uszu. Gdy pogłos ustał i zapadła cisza, przemówił papież. Powiedzcie pani, gdzie byliście w dniu śmierci waszego męża, księcia Andrzeja? Przebywałam w zamku Andegawenów, w Awersie, wasza świętobliwość, wyznała spokojnie, pewnym głosem. Książę został znaleziony nad ranem w ogrodzie zamkowym, tak twierdzą świadkowie. Możecie wyjaśnić, co robiliście w noc poprzedzającą ów poranek, gdzie byliście i z kim? Dociekał Klemens. Późnym wieczorem po uczcie przyszedł do mnie mój małżonek i został na noc. Co było potem? Spytał Klemens. Policzki Joanny okryły się rumieńcem. Odpowiedzcie, polecił papież. Nie wiem, wasza świętobliwość, zasnęłam, powiedziała. Zatem zasnęliście i nie słyszeliście, jak książę wyślizgnął się z łoża i wymknął z komnaty? Nie słyszałam, wasza świętobliwość. Kłamie, kłamie, podniósł się z wysoka gniewny głos. Joanna uniosła oczy ku górze, z logi wydzierały na nią pełne nienawiści spojrzenia. Napominam was, pytania i oskarżenia mogą wysuwać jedynie posłowie wskazani przez króla Węgier i ja. Nikt inny nie ma prawa się odezwać, upomniał papież i powiódł wzrokiem po logiach i ławach pełnych szlachty, rycerstwa i duchownych. Szemranie ucichło. Papież zwrócił się do dawnego dworzanina Andrzeja. Czy chcecie coś powiedzieć oskarżonej, panie Druget? Tak, wasza świętobliwość, rzekł Filip i podniósł się z krzesła. Wkrótce, gdy książę wyszedł od was, w sieni rozległy się hałasy. Ktoś wołał o ratunek. Czy i tego nie słyszeliście? Nic nie słyszałam. Spałam twardo jak kamień. Powiedziała, czym go zirytowała, bo podniósł głos. Musieliście to słyszeć, pani. Drzwi waszej komnaty nie są ze stali. Drewno nie zatrzyma głosu człowieka błagającego o litość, krzyczącego i łomoczącego do drzwi waszego alkierza. A jednak nie otworzyliście, księciu. Dlaczego? Wbił w nią drapieżne źrenice. Joanna milczała. Pamięcią powróciła do tamtych wydarzeń. Obleciał ją strach. Skąd dworzanin Andrzeja wie, co działo się w sieni? Kto mu o tym doniósł? Kto zdradził najgłębiej skrywaną tajemnicę? Filipa Catanese czy jej córka Sancia Cabani? Może jednak Robert? A może nikt z nich, lecz ktoś, kto jest blisko, kto uchodzi za przyjaciela, lecz jest wilkiem? Jak wydostała się poza mury zamku w Wawersie i trafiła do Węgrów? Przecież żaden z tych, którzy dziś ją oskarżają, nie widział, jak wywabiono Andrzeja z jej komnaty i jak go mordowano. Nikt nie krzyczał, rzekła z uporem. I nikt nie łomotał do moich drzwi. Jakże to? Rzucił pan Druget z niedowierzaniem. Przed chwilą twierdziliście, żeście spali jak kamień twardo, zatem nie spaliście? Ach, panie, jęknęła z żałością. Spytajcie mych dwórek, są tu ze mną, Gizolda, Mona i inne, niech poświadczą. Łżecie, oburzył się brat Robert, wstając gwałtownie z krzesła. Joanna zwróciła na niego oczy, bardzo się postarzał. Minęły niespełna 3 lata, a głowę całkiem pokryła mu siwizna. Odprawiliście dwórki umyślnie, by wam nie zawadzały, by zbrodnia dokonała się bez przeszkód. Nienawidziliście księcia Andrzeja od pierwszych dni, gdy przybył do Neapolu. Wy i wasi krewni. Do tego ród niewolników, Cabanich wyniesiony ponad wszystkich. Nie chcieliście ujrzeć korony na głowie księcia. Oni zawiązali spisek, a wy, pani, wydaliście rozkaz. Na to śmiałe oskarżenie Joanna zmarszczyła brwi. Nigdy by nie przypuszczała, że jeszcze kiedykolwiek przyjdzie jej się spotkać oko w oko z zaufanymi jej męża kilka lat po jego śmierci i odpierać ataki. Widziała na ich obliczach gniew, ich oczy pałające zemstą. Po to tu przybyli i niczego bardziej nie pragnęli. To nieprawda, odparła po chwili. Lecz głos grząs jej w krtani. Dwórki odeszły o zwykłej porze, zanim pojawił się mój małżonek. I nigdy nie czułam nienawiści do Andrzeja. Bo czyż dziecko, mała dziewczynka, która jeszcze nie rozumie świata, może nienawidzić? Może nie kochałam Andrzeja tak, jakbym pokochała mężczyznę, którego pozwolono by mi wybrać. Lecz w niczym mu nie uchybiałam. Miał mój szacunek, moją przyjaźń, moją miłość. Naraz jakaś wielka sylwetka uniosła się z grupy Węgrów siedzących w pobliżu kardynałów. Był to wojewoda siedmiogrodzki, Stefan Lacki. Joanna odwróciła się w jego stronę. Na próżno starała się przypomnieć sobie jego rysy. Jego twarz nie wryła się jej w pamięć. Dziś ujrzała go po raz pierwszy. Powiedzcie pani, kto wam doniósł, że książę Andrzej nie żyje i kiedy to się stało? Jedna z moich dwórek, odparła pewnie. W pamięci powrócił obraz Roberta Cabaniego i tamten świt, gdy przyszedł do niej, aby jej powiedzieć, że rzecz się dokonała i uspokoić, że niczego ma się nie lękać. Która to z nich? Wyjawcie jej imię, nalegał. Nie ma jej przy mnie w Awinionie, odparła po chwili. A wymijająca odpowiedź spowodowała, że przez tłum przeszedł szmer niezadowolenia. Szkoda, że akurat tej dwórki ze sobą nie zabraliście, krzyknął ktoś z góry. Co zrobiliście, gdy wam doniesiono, że wasz mąż nie żyje? Dopytywał się wojewoda siedmiogrodzki. Wpadłam w rozpacz, odparła, wyłapując wzrokiem sędziego królewskiego, który siedział pośród węgierskiej delegacji. – Nie pośpieszyliście do ogrodu, gdzie leżał martwy książę? Zawahała się, by wreszcie odpowiedzieć – nie. – Jakże to? Stefan Lacki bardzo się zdziwił. – Każda niewiasta na waszym miejscu by to uczyniła. Każda miłująca męża żona opłakiwałaby małżonka. Opłakiwałam księcia i ja, panie, w zamkowej kaplicy, do której przeniesiono ciało. Gdybym wiedziała, że tej nocy zginie, nie zmrużyłabym oka. Nigdy nie wypuściłabym księcia z mego łoża. Zatem byliście w kaplicy i tam widzieliście księcia po jego śmierci, stwierdził. Tak, panie. Kto obmył ciało przed włożeniem do trumny? Ja sama, panie. Dlaczego wy? Spytał świdrując Joannę wzrokiem. Żona ma do tego prawo. Nikt jej tego nie zabroni. A może przyświecały wam inne pobudki? Nie rozumiem, o jakich pobudkach mówicie. Odparła już udręczona jego dociekliwością. Może chcielibyście coś ukryć, zataić. Ślady zbrodni. Krwawe pręgi na szyi księcia. Nie, nie było żadnych śladów. Nic nie widziałam. Zatem wasze oczy źle widzą. Są tacy, co widzieli to, czego wy ujrzeć nie chcieliście. Wyznajcie zatem, kto widział. Niech ma odwagę wystąpić tutaj i niech spojrzy mi w oczy. Po raz pierwszy podniosła głos i spojrzała hardo na wojewodę, mocno wzburzona. Lecz zaraz zgasił ją papież. Klemens, widząc, że sprawy zmierzają w niepożądanym kierunku i że może to obrócić się przeciwko Joannie, rzekł: Joanna Andegaweńska, przypominam wam, że to nie wy zadajecie pytania. Spokorniała. Opuściła głowę, wbiła wzrok w posadzkę. Macie prawo do ostatniego słowa. Czy chcecie z niego skorzystać? Chcecie coś dodać? Joanna milczała, zawahała się. Poseł Klemensa nic nie wspominał o ostatniej przemowie, zatem jak ma postąpić? Wpatrywano się w nią przenikliwie. Wreszcie z rozterki wyrwał ją papież. Odpowiedzcie, pani, macie takie prawo. Ile łagodności było w jego głosie, ile troski. Królowa uniosła oczy na Klemensa i rzekła spokojnym tonem: chcę. Ucichły wszystkie głosy, wstrzymano oddechy, jakby nikt nie chciał uronić ani słowa z przemowy królowej Neapolu. Stoję tu przed wami jako wdowa i kobieta po raz drugi zamężna. Kobieta od kilku lat dźwigająca krzyż pomówień, podejrzeń i oskarżeń o zbrodnie, której nie popełniła. Każdego dnia dźwigam ten ciężar z pokorą, lecz wierzę, że książę Andrzej teraz spogląda na mnie z niebios i żałuje mego losu, bo widzi, jak mną poniewierają, jak moje imię jest opluwane, jak najbardziej plugawe wargi natrząsają się z mojego majestatu, jak mi złorzeczą. Mój małżonek, książę Ludwik, jest daleko stąd. Nie mam nikto bronić. Jestem sama. Mówicie, że zabiłam, choć nie własnymi rękami. Ale czy mogłabym zatracić na wieki duszę, pozbawić się łaski Pana, skazać na wieczne potępienie, przykładając rękę do śmierci małżonka? Jaki płacz byłby w niebie, tam, gdzie są moja matka i mój ojciec, mój dziadek i babka Sancia, niewiasta pełna cnót i pobożności. Gdyby żona wiedziała, dlaczego stoję dziś w katedrze awiniońskiej, tak daleko od Neapolu, pękłoby jej serce. Umysł jej by nie pojął, jak można oskarżyć królową, jej wnuczkę. Tak, i mój umysł tego nie ogarnia, a serce wzdryga się na takie oskarżenie. Nie wydałam wyroku na Andrzeja. Był to człowiek łagodnego serca, wielkiej dobroci i pobożności. Kochał mnie i wyznawał mi miłość w chwilach, gdy nie patrzyły na nas wścibskie oczy. Odwzajemniałam to uczucie, lecz miłością wyważoną, cichą i niegorącą. Wreszcie staje dziś przed wami matka, której odebrano pierworodnego i uprowadzono do dalekiego kraju. Nie dość, że śmierć zabrała mi męża, to król Węgier zabrał mi syna. Nic i nikt nie zadośćuczyni owym krzywdom, jakie mi wyrządzono. Ani drugi mąż, ani dziecko, które noszę pod sercem. Spójrzcie na mnie. Królowa położyła dłonie na sukni w czułym, pełnym troski geście. Tak, jestem winna. Lecz winą moją jest jedynie to, że męża z Alkierza wypuściłam, że zasnęłam snem kamiennym, że znalazłam się tak blisko miejsca zbrodni, pogrążona w błogim śnie, nie przeczuwająca nieszczęścia. Ach, czemuż dobry Bóg pozwolił mi na to zło? Czy po to, by poddać mnie wielkiej próbie? Są tacy, których kole w oczy korona na głowie niewiasty. Ci pragną mojej zguby i życzą mi śmierci. Gdybym była mężczyzną, wszyscy zginalibyście przede mną karki. Dziś z pokorą przyjmę wyrok, jaki wydacie. Lecz nigdy nie przestanę wierzyć w prawdę. Bóg jest moim jedynym obrońcą. Nie mam innego. A wasza święta osoba, zwróciła oczy na papieża, moim sędzią. Zatem mnie sądźcie. Królowa mówiła spokojnie, bez najmniejszego uniesienia. W jej słowach była gorycz, po policzkach spływały łzy. Uklękła przed papieżem. Spoglądano na tę pokorną władczynię już innymi oczami, jakby jej przemowa rzuciła na nią inne światło. Z każdym słowem jej osoba promieniała jasnością. Nie tylko królewskim majestatem. Biło od niej piękno i ciepło. A ci, którzy dotąd wahali się, teraz nie mieli wątpliwości, że jest niewinna. Ci zaś, którzy jej złorzeczyli, czuli, jak gniew przeciwko niej w nich wygasa, jakby zemsta nie obiecywała już słodkiej rozkoszy. Zapłakane dwórki królowej z trudem tłumiły szloch. Z niejednych oczu rycerza i barona popłynęły łzy współczucia. Zdała im się aniołem. Klemens popatrywał na nią zasępiony. Gdyby jej dotknął, poczułby, jak bardzo drży z lęku. Gdyby przeniknął jej duszę, poczułby strach, jaki ją paraliżował. Przeciągająca się cisza nikomu tak nie ciążyła na sercach jak Węgrom. Nie, już nie chcieli zemsty na królowej. Chcieli sprawiedliwości. Wyczekująco spozierali na papieża. Papież położył dłonie na głowie królowej i powiedział: niewinna. To jedno słowo poniosło się po katedrze jak nawałnica. Jedni odetchnęli z ulgi. U Węgrów wywołało ono niedowierzanie i gniew. W logiach przetoczyły się złowrogie pomruki. Odezwały się głosy. To zmowa! Hańba! Ta ziemia jest przeklęta! Wszystko, co na niej się rodzi, zatrute! Już co niektórzy zaciskali dłoń na rękojeści miecza. Gotowi dać wyraz swemu oburzeniu i tylko święte miejsce, w którym się znajdowali, hamowało ich wściekłość. Teraz domyślili się, dlaczego papież wybrał katedrę na miejsce procesu. Obawiał się ich wściekłości, linczu na królowej, wymierzenia przez nich samych sprawiedliwości. Joanna uniosła głowę i spojrzała na Klemensa. Na jego wargach zadrgał delikatny uśmiech. Był w nim triumf, który tylko ona dostrzegła. Słuchali państwo fragmentu z książki Renaty Czarneckiej zatytułowanej Dwa królestwa, jedna krew. Książka ta czeka na państwa w Bibliotece Centralnej. Przypominam, że książki mogą być zamawiane w każdej z filii biblioteki,
albo przez internet ze strony www.londonpubliclibrary.ca. Osoby niepełnosprawne, które nie mogą korzystać ze zbiorów biblioteki osobiście, mogą mieć książki dostarczone do domu. Po więcej informacji na temat Visiting Library proszę dzwonić pod numer 519-661-6444. Biblioteka centralna, która mieści się w budynku City Plaza przy ulicy Dundas, zapewnia swoim czytelnikom 2 godziny bezpłatnego parkingu. Wszystkie aktualne informacje na temat funkcjonowania biblioteki znajdą Państwo na stronie internetowej www.londonpubliclibrary.ca bądź pod numerem 519-661-4600. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. I to już koniec kolejnego programu Twojego Radia, który przygotowała Jolanta Pawluk, a zrealizowali Adam i Tadeusz Żochowscy. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do głośników za tydzień.
Kochać Ciebie nie wolno mi, przy Tobie być, nawet we śnie. Mówią, że masz za mało lat, żeby wiedzieć, czy to już jest prawdziwa miłość, czy nie. Niech sobie mówią, cóż obchodzi mnie cały świat. Ty wiesz dobrze, że bardziej Cię kocham każdego dnia. Nie wolno mi, nie wolno mi przyjść do Ciebie, więc piszę list, nie czekaj na mnie. Nie przychodź dziś, chcę jeszcze raz, tysięczny raz Cię zapewnić, że kochać Cię będę, choć nie wolno mi. Co mi tam ludzie, co obchodzi mnie cały świat, Ty wiesz dobrze, że bardziej Cię kocham każdego dnia.
Zapraszamy do reklamy.